nikt nigdy mi nie powiedział, że źle robisz, czy że to jest niepopularna rzecz, żeby Niemcom dziękować. Jeżeli piszemy, że ratował nas z Bolszewi i z Gestapo, to samo za siebie mówi. Le telefon. Halo? Halo? Tak?
Harde, Knor i Lilusia.
Doszło? No to się cieszę, wczoraj wysłane.
Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
Ach tak, to jest rzecz, którą się muszę pochwalić, bo mało która z kobiet, która jest już pod 80, dostaje listy miłosne, które mówią o wielkim uczuciu sprzed 70 paru lat. Taki list dostałam od pana, który był synem sąsiadu, gospodarzy z Stokar, gdzie był ten majątek. On miał lat 7, ja miałam 7. Napisał, że ostatni raz mnie widział w 1939 roku, gdy miałam 11 lat. Opisując okoliczności poznania posiadłości państwa rudnieckich, pominąłem w swoich wspomnieniach, w jakich to okolicznościach poznałem przepiękną dziewczynkę, której imię usłyszałem, bo była Lili. I od tej pory została w mojej pamięci taka piękna Lili, coś, co porównywałem z widzianymi obrazkami przedstawiającymi aniołki. Był to po prostu mój aniołek. Zdawało mi się, że jak biegałaś, to nie dotykałaś ziemi. I tak dalej, i tak dalej. Dawne czasy. Byłam jakieś 4 lata temu. Trudno mi o tym mówić, dlatego że chciałabym to wykreślić z pamięci, bo ja kochałam te Tokary, wyjechałam jak miałam 11 lat. Dla nas to był jeden raj, gdzie mieliśmy swoje krajówki, czyli miejsce takie bardzo odosobnione, gdzie był nasz kraj i nasz raj. To było miejsce w krzakach, osłonięte od górnej alei i tam żeśmy zbierali swoje skarby. Tokary. Tokary były dużym majątkiem kiedyś. Mama to odziedziczyła po swoim ojcu, a jej ojciec po swoim bezdzietnym stryju. Jak już mama dostała to w 30 latach, no to postanowiła właśnie, żeby to było miejsce dla nas dzieci na wakacje. I właśnie w 40 roku obiecana była elektryfikacja całego już powiatu. No a ojciec mój był architektem i już przygotował projekty budowy nowego dworu na miejscu starego. Ojciec mój, no nie wiem, czy był wynalazcą, ale w każdym razie to ojca był jakiś wysiłek w tym, że był tak zwany radiodetefon, radio kryształkowe, tanie radio. Nasza gospodyni kochana Antonina, która jeszcze była u dziadków na inflantach, to dostała pierwszy detefon i miała słuchawki i sobie po cichu zawsze mszę świętą słuchała w radio. Wie pani, teraz jak była ta uroczystość przed Rochiczynem, byliśmy w Tokarach po tej stronie polskiej. Przemiły ksiądz miał... Proszę zgasić.
Frauenhagene Knorr, pani Alicja Rudniecka, liebe Gesta aus Deutschland, siostry i bracia, w tej starej, pofranciszkańskiej świątyni przeżywamy niecodzienne wydarzenie. Odsłaniamy dzisiaj tablicę upamiętniającą dwóch żołnierzy niemieckich z okresu II wojny światowej.
Nigdy na 1 września nie wracałam do szkoły. Zawsze zostawaliśmy w Tokarach do października. Doskonale pamiętam pierwsze zdanie z mego pamiętnika, a brzmiało to tak. Tak szybko i niespodziewanie wybuchła wojna. Ludzie z dużych miast uciekają, dążąc ku wschodowi. Bo uciekinierzy i z Warszawy wszyscy na wschód przed inwazją niemiecką. Ojciec był oficerem rezerwy, i był zmobilizowany. Czwartego dnia wojny przyjechał, pierwszy raz widziałam ojca w mundurze i przywiózł ogromną ilość pieniędzy. Bo powiedział, że wyciągnąłem co w ostatniej chwili wszystko z banku, żebyś tutaj miała zabezpieczenie. No i potem przyszedł dzień 17 września. Już nie było uciekinierów, jeszcze tylko czasami uciekali ze wschodu na zachód. Ale rzadko zajeżdżali do nas, nie było żadnej wiadomości, niceśmy nie widzieli, co się dzieje na świecie. Mama postanowiła ich zasiągnąć języka, jechać gdzieś do sąsiadów, a ja zostałam z moją mademoiselle i z bratem. Ta poczciwa mademoiselle wzięła książkę francuską i czytała na głos. I nagle widzimy, że zamiast mamy sunie jakiś samochód i wyskakuje z niego młodzieńczy oficer, ale niestety w mundurze niemieckim. Zobaczył nas na ganku i wziął tą książkę, co ta francuska miała nadę i mówi do mnie po francusku: to najgorsza powieść Bibliothèque Rose, bo to było Le Malheur de Sophie. Ja wolę z tej Bibliothèque Rose Le Bon Petit Diable. Była taka seria dla dzieci książek. Wydał mi się szalenie sympatyczny, w ogóle nie widziałam w nim wroga, bardzo miły pan. Czy pani jest sama? Cher Madame do mnie mówił. To, że chce mi pani pokazać dom, dlatego że postanowiliśmy tutaj zatrzymać się parę dni przed przekroczeniem Bugu. Czy są pokoje, bo wieziemy księżniczki, trzy księżniczki i ich wuja z córką. Pokazałam im dom, uznał, że jest okej. Posłał szofera po resztę towarzystwa. Co się okazało, że to były nasze sąsiadki z Zabrześcia, z majątku Ateczyzna. W międzyczasie nadjechała mama. Ten oficer podbiegł do konia, pomógł mamie zsiąść. I w ten czas padło nazwisko: jestem porucznik leutnant Karl-Heinz Knorr. Myśmy znali to nazwisko, bo na każdym sklepie, nawet na żydowskich najmniejszych straganach, był wszędzie był reklama Knora. To były kawa, tak zwane Erzace, sztuczna kawa. Więc mama jeszcze zdążyła się zapytać, czy pan jest od tych... Dzisiaj to się mówi od zupek Knora, dawniej od kawy Knora. Mówi, tak, to jest mojego ojca. Potem nadjechał major, jego dowódca, starszy miły pan, jeszcze jakiś oficer, więc dostali inne pokoje. Ten major nam się przedstawił i nazywał się Harde. Siedzieli na leżakach, opalali się, zdaje się, że pozdejmowali mundury. No i nagle przyszedł jakiś żołnierz niemiecki z tej straży. Panie majorze, ja bardzo przepraszam, ale ten człowiek tutaj, którego przyprowadziłem, to on od wczoraj prosił, żebym go zaprowadził przed pana oblicze, bo on ma dla pana bardzo ważną wiadomość. Ku naszemu zdziwieniu, naszym oczom ukazał się gospodarz ze wsi tokarskiej, którego się znało z widzenia. I ten człowiek, prawie czołgając się na kolanach, w takim służalczym, obrzydliwym geście, i mówił po rosyjsku: Haspadin pałkownik, dawajcie małojców, waszych soldatów i konieczno kulomiotu. Tam za kurhanem jest polska kawaleria. Jednym tym salwą ich zmieciem same trupy zostaną. Myśmy zdrętwieli zupełnie. Potem się okazało, potem nam powiedział major, że był 3 lata na przeszkoleniu artyleryjskim w Moskwie i znał świetnie stosunki radzieckie i język. I major powiedział do mojej matki po francusku: wie pani, współczuję wam Polakom takiej mniejszości. To straszne, coś podobnego, żeby się działo w kraju, kiedy my, jako wrogowie, przyszliśmy. Taka zdrada. Ale proszę panią, daje pani oficerskie słowo honoru, że kawalerii polskiej się nic nie stanie. A jego trzeba gdzieś tam unieszkodliwić. On mówi: szczęście, że moi żołnierze nie znają rosyjskiego i oni nie wiedzą, z czym ten bałwan do mnie przyszedł. I moja matka i ja spojrzałyśmy zupełnie inaczej na tego majora, że to nie jest jakiś parszywy wróg, że to jest jakiś przyzwoity człowiek, że oszczędzi naszą kawalerię. Czy to tego samego dnia wieczorem, czy następnego dnia, nie pamiętam, kiedy tenże major prosił moją matkę na rozmowę i powiedział: proszę panią, czy pani jest tak dziecinna, czy pani jest tak mało przewidująca, bo nie widzę, żeby się pani pakowała. Przecież trzeba wyjeżdżać. My wyjeżdżamy jutro. Ostatni moment do opuszczenia Tokar. A moja matka mówi, proszę pana, nigdzie nie ruszam się. Nie wiem, czy moje mieszkanie w Warszawie jest, czy w ogóle nie wiem, co się dzieje w Warszawie. Nie wiem, gdzie jest mój mąż. Mam tutaj dach nad głową i zostaję na zimę tutaj. Proszę, podniósł głos. Proszę przyjąć moją pomoc i stąd wyjeżdżać. Pamiętam, że to było pierwszy raz w życiu, jak moja mama zwróciła się do mnie i mówiła, co ty radzisz? Ja chciałam jechać. No i każdy z nas wziął neseser, najpotrzebniejsze rzeczy w małej walizce i byliśmy gotowi następnego dnia. Aha, najważniejsze, trzeba było iść po te pieniądze, które były w kurniku, w końcu wylądowały w walizie oddzielnej. Tam było coś 80 tysięcy złotych polskich. To było na przedwojenne stosunki bardzo dużo, bo willa w Warszawie na Żoliborzu kosztowała 30 tysięcy. I pojechaliśmy. Nas major zaprosił mnie i mamę do swojego samochodu. No a za nami te całe maszynerie armaty, czy nie armaty i czołgi. To ogromna dywizja, się nazywała 8 Regiment Artyleryjski, czy tam coś takiego. Przejechaliśmy kilometr, dwa, do wsi dojeżdżamy, a tam przy wsi ogromna brama z brzus, umajona, girlandy, napisy bukwami, witajcie przyjaciele. Ja pamiętam grymas wściekłości na twarzy tego majora. Sprowadzać mi tutaj tych zagród pierwszych, mają to natychmiast rozebrać, nie przejedziemy pod tą bramą. I do mojej matki, niesłychanie kurtuazyjnie, on grał rolę takiego dżentelmena. Mówi, proszę panią, nie pozwolę, żeby pani ze swojego domu pod tą bramą przyjeżdżała. To jest widomy znak zdrady pani sąsiadów, którzy już witają najgorszy element na świecie, jakim jest armia bolszewicka. Ich sprzymierzeniec notabene. No i takśmy pojechali. Pamiętam, że przez Siemiatycze, potem przez Małkinie, która była spalona, kuty tylko tych kominów wystawały, to robiło na mnie okrutne wrażenie. I dojechaliśmy do Ostrów Komorowo, to jest w drodze na Ostrołękę. Okazało się, że Warszawa się broni, to musiał być jakiś 22 dzień wojny. Tam nocowała ta część armii niemieckiej, która zdobywała Warszawę od strony wschodu. I oni wrócili na nocne leże i dowiedzieli się od swoich kameratów z regimentu 8, że ich oficerowie jakieś baby wiozą. I powiedzieli, co? Tu są kobiety polskie, dawaj je pod ścianę. I ten poczciwy Knor razem z tym drugim oficerem nas utkali do jakiegoś mieszkania na trzecim piętrze. I pamiętam, jak jeszcze z pomocą żołnierzy taszczyli szafy, żeby zamaskować wejście do tych pokoi, gdzie nas utkali. No ale rano powiedzieli ci oficerowie, że my już się demobilizujemy, nasze wojsko już zrobiło swoje i jedziemy przez Prusy Wschodnie do Niemiec. Proponuję, żeby panie już też z nami jechały. No i pojechaliśmy do Prus Wschodnich i dojechaliśmy do Zinsburga, to jest dzisiejszy Morągowo. W rynku był hotel, nazywał się Mazowia. No więc my szczęśliwi jedziemy do restauracji, jemy. Dostaliśmy pokoje i noc była trudna, bardzo głośna. Mademoiselle Podciwa mówi, no dobrze, zrozumcie, jesteśmy w hotelu, na dole się bawią, tańczą i trzeba spać. Ale nagle padły strzały. Ja mówię, no to już tu wojna jest, a nie dancing. No ale zasnęliśmy. No i rano idziemy do restauracji na śniadanie, a ta restauracja w ogóle nie posprzątana. Wszystkie obrusy pokrwawione. I bardzo ostentacyjnie podchodzą do nas kelnerzy i śmiejąc się mówią, ale tu była walka, ale zwyciężyli wasi oficerowie. Okazało się, że weszło gestapo miejscowe, powiedzieli, tutaj są Polacy, gdzie oni są, aresztujemy. Dobrze, że ci oficerowie jeszcze byli w hotelu, pili piwo. Myśmy dali słowo, że są pod naszą opieką, żadnego aresztowania nie ma. Paszliwony. A ci dawaj się tam już wrzeszczyć, krzyczyć. No kręcia słowa do słowa, ten wyjął rewolwer, a ten nóż. Nasz Knor dostał w rękę ale tamtemu dobrze dźgnął go, zdaje się, w szyję. Rano przyszła reszta gestapowców i jednak wzięli nas na gestapo. Ciężarówką nas wieźli, jak dziś pamiętam. Co się okazało, że miejscowa bezpieka postrzeliła, czy tam raniła oficera w czasie wojny. Chociaż tam nie było stanu wojennego, ale jednak to był oficer, który wracał z frontu. I bali się konsekwencji i poszli na ugodę, że nie weźmiemy od razu Polaków do więzienia, do obozu czy na Szubienicę, ale będą odseparowani, będą internowani. Zawieźli nas 2 kilometry od tego Zinsburga do Waldheimu. To był bardzo ładny, taki duży pensjonat. Każdy z nas dostał przyzwoity pokój, ale mama płaciła za to. Miała czym. Czyli byliśmy internowani, ale płatnie. I mama powiedziała, płacę to i wymagam, ma być przyzwoite jedzenie. Znaczy, nawet nieźle gotowali. No i tak było ze 2-3 tygodnie. I nagle którejś nocy wpada Knor. I mówi po francusku, vite, vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous. On descend. Szybko, szybko schodzimy. Patrzymy, a nasi ci oprawcy, no nie oprawcy, te pilnowacze, powiązani, pokneblowani, ręce do tyłu, nogi tak skrępowane, że ruszyć się nie mogą. Przed domem stoi czołg. Wszystkich nas załadowali do tego czołgu i na stację. Podstawiony pociąg. Jeden, dwa wagony z lokomotywą i przez ostatni raz widzieliśmy tych oficerów. Powiedzieli, że jedziecie teraz do Königsbergu, czyli dawniejszy Królewiec, a dzisiejszy Kaliningrad. Moje przyjaciółki się wami zajmą. Już zamówione są hotele. Dano mi słowo, że kapitan statku norweskiego przyjmie was na pokład i uciekacie do Norwegii. No i w Królewcu było bardzo zabawnie, tylko jakoś nie zgłaszał się do nas ten kapitan. Okazało się, że to już było nieaktualne i tam siedzieliśmy z 10 dni w tym park hotelu. Do pana Czarneckiego zatelefonował major Harde, już jest w domu, zdemobilizowany i radzi nam uciekać do Paryża przez Berlin. No więc te panie miłe, które się nami opiekowały, załatwiły bilety. I my przez, jak dziś pamiętam, przez zniszczony Gdańsk, przez wymarłą Gdynię, potem zasnęłam. I dojechaliśmy do Berlina. Mama dobrze znała Berlin, dlatego że co roku jeździła do Paryża, zatrzymywała się w Berlinie i zawsze w Central Hotelu, tuż przy Tiergartenie, przy Zoo. No i tam mamę rozpoznali, bardzo byli grzeczni, mili i wcale nas nie traktowali jako tych uciekinierów Polaków, tylko z ogromnym współczuciem i bardzo serdecznie. No ale po tygodniu mówią nam, że nasze pieniądze już nic nie warte, że to jest makulatura i nie mamy czym płacić za hotel. Pan hrabia Czarnecki miał konto w Paryżu, więc zadzwonił do pana Harde i mówi, pan obiecał Paryż, ja mam tam w banku pieniądze, jak tam dojechać, nie mam na bilet. I powiedział, jaka nasza sytuacja. I poczciwy pan Harde za pół godziny zatelefonował do mojej matki i powiedział, proszę panią, rano o 8:00 przyjdzie do pani sekretarz dyrektora Reichsbanku, pana von Ilberg. Wszystkie pieniądze proszę mu dać. I proszę się niczego nie obawiać. Przyszedł pan w meloniku rano o 8:00, zabrał to, przerażony, bo to była waliza, i powiedział, bald ich komm zurück, niedługo wrócę. Za pół godziny przyszedł z tą samą walizką, otworzył, a walizka była pełna dolarów. I to po takim kursie zmienione, nikomu się nie śniło w głowie, że może taki kurs istnieć. Wieczorem żona tego wielkiego dyrektora zatelefonowała, że chciałaby się zobaczyć z moją matką, czy może przyjść z wizytą. Wielka dama przyszła, matka nie widziała, czy kwiaty, czy co. A ona mówi, proszę panią, niech ta rozmowa zostanie między nami. Mój mąż jest przeciwnikiem reżimu. Wstydzi się tej brudnej wojny. Jedyną ma satysfakcję, że może być nielojalny, okazując wam taką pomoc. I proszę o żadnej wdzięczności nie myśleć. To jest nasz gest nielojalności, który z przyjemnością zrobiliśmy. No, ale to już był listopad. Mama wcale nie myślała o Paryżu, tylko trzeba do domu wracać. Nie ma żadnego kontaktu z ojcem, nic nie wiemy, co się dzieje w Warszawie. I mama zaczęła się rozglądać za możliwością powrotu. I gdzieś się dowiedziała, że są jakieś tam instytucje, które organizują masowe wyjazdy Niemców. I teraz ci Niemcy wracali triumfalnie obejmować stanowiska i Polaków tam męczyć. Pewny dojazd szybko, bo to pociąg specjalny. Następny transport był za tydzień do Łodzi, któreśmy pojechali. Ale warunek, że nie wolno mówić po polsku, że udawać trzeba Niemców, dojechaliśmy do Łodzi. Ale w dalszym ciągu nie wiemy, co w Warszawie. I mama znalazła jakiś transport do Warszawy. Pojechała, okazało się, że do mnie ruszony. Gosposia otworzyła drzwi, mówi, że taki przykro, ale jedna szyba trzasła, ona nie ma możliwości znalezienia szklarza. Że radia zabrali. No i zaczęła być bycie w okupowanej Warszawie. Na Marszałkowskiej 25, ten kwartał, gdzie myśmy mieszkali, to Niemcy już to nazwali dzielnicą niemiecką. Także myśmy się szykowali, że nas popędzą stamtąd. Ale okazało się, że Niemcom nie pasują te mieszkania, bo to były duże mieszkania po 7-8 pokoi. I oni raczej żądali wynajmu. Gestapowiec dostał przydział u nas. Zajął salon i gabinet mego ojca. Stołowy pokój był w środku mieszkania. Tamtędy się szło do łazienki i do klozetu. I my rano jedliśmy śniadanie z bratem, a on w szlafroku, w szaliku, przechodził przez ten stołowy pokój i mówił, verzeihen Sie mir bitte, przepraszam, i trzymał w prawej ręce rewolwer, a w lewej nocnik. No ale po jakimś czasie moja matka powiedziała, że wie pan co, rewolwer to powinien pan trzymać pod poduszką, a nocnik to wyniesie pokojowa, no po co ta heca? I on podziękował, już nie chodził z nocnikiem.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Módlmy się, Panie Boże Wszechmogący, poświęcamy tę tablicę upamiętniającą żołnierzy Friedricha Harde oraz Karola Knora. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Wie Pani, ja już dawno o tym myślałam. Dawno to znaczy się od czasu, kiedy dowiedziałam się prawdy o losie ludzi, którzy zostali na terenach Polesia, Wileńszczyzny i Wołynia po wyjściu Niemców w 1939 roku. Straszne upokorzenia, straszne mordy. Potem pierwsza wysyłka na Syberię już w lutym 1940 roku. Przecież nas też mogli zesłać na tą Syberię, jeżeli nie zakatrupić na miejscu. I doszliśmy z moją matką do tego, że właściwie jak wiele zawdzięczamy tym ludziom. Myśmy od razu nie byli tak bardzo wdzięczni. Dopiero z czasem, żeśmy sobie otworzyli oczy na to, czegośmy dzięki nim uniknęli. Ja już byłam na emeryturze, miałam więcej czasu i postanowiłam to wszystko opisać. I swoją relację, która miała ze 30 stron, posłałam do tych księżniczek bielskich, którymi razem uciekaliśmy, które wówczas już mieszkały w Kanadzie. Ponieważ one miały kontakt z wdową po adiutancie, panem Knorem, tłumaczenie moich wspomnień posłały do niej, do Niemiec. I ona zapragnęła mnie poznać i tak zaczęła się, jakby nie było, no dzisiaj to już mogę powiedzieć o przyjaźni z panią Knorową, ale taka zacieśnienie bliższej znajomości. Ja jej w ten czas powiedziałam, no to trzeba zrobić przyzwoitą tablicę, tak jak moja matka kiedyś chciała, żeby upamiętnić ich wspaniały czyn i trzeba to gdzieś zrobić, gdzieś powiesić się, najlepiej w kościele. Powiedział mi ksiądz Borowski, ksiądz profesor z Drohiczyna, że proszę pani, co tablica w Tokarach, kto to ją zobaczy, tam nikt nie przyjeżdża. No i w ten czas powstał pomysł, żeby tablicę taką można było zawiesić w kościele w Trochiczynie. Ksiądz biskup Dydycz razem z prałatem Ulaszczykiem dali świetne miejsce w tym pięknym kościele. No więc mogłam być tylko wzruszona i dziękować za to. Nigdy mi nie powiedział, że źle robisz, czy że to jest niepopularna rzecz, żeby Niemcom dziękować. Uznaję jednych za obrzydliwych chamów, gestapowców, nazistów, wszystkich Ukraińców walczących w mundurach niemieckich i tych dżentelmenów. W czasie powstania nie strzelałam do Niemców, bo nie byłam na samym froncie, ale nie miałabym absolutnie żadnej, byłam dobrym strzelcem, nie miałabym żadnej, ręka by mi nie drgnęła i oko nie odmówiło posłuszeństwa, gdybym musiała strzelać, gdybym miała okazję. Nie patrzyłabym dżentelmen czy cham głupi. Większość nas, akowców, wie, że te najgorsze okrucieństwa to nie były rękami Niemców czynione. I oni chcieli być czyści. Rurmanie, ale czy ta armia Dirlewangera, którą byli sami złoczyńcy, którzy tutaj zdobywali po Wiśle, wszystko wypuszczeni, bandyci nienormalni, jacyś zboczeńcy, czy ci straszne Kałmyki, które zdobywały tą Ochotę, czy ci Ukraińcy, którzy niszczyli całą ludność z woli, z torsyk trupów do wysokości 4. piętra. Czy sobie można wyobrazić? Ale po skończeniu powstania, po zawieszeniu broni, ja jeszcze zostałam w Warszawie. Ja miałam psa, ukochaną suczkę, szkocki terier. Nie pozwolili mi rodzina, żeby ją wziąć ze sobą, dlatego że Ukraińcy na dworcu zachodnim, jak widzieli, że ktoś szedł z psem, no pamieszczyk to parszywy jaswałocz, i zabijali właściciela i psa. Ja, wie pani, przerażona, wyszłam z tą suką, co ja mam z nią robić? I nagle na Marszałkowskim idzie 3 oficerów niemieckich ze szpicrutą, ale oni już są po zawieszeniu broni, oni są turyści w Warszawie. Ja znałam dobrze niemiecki. Podeszłam do nich z opaską akowską i mówię, panowie, już jest kapitulacja, to już nie walczycie, nie. Czy ja mogłam mieć prośbę, żeby uratować jedno zwierzę? Ona tam przybiegła do mnie i mówi, to ten pies, tak. Ta bezczelna suka wskoczyła mu na ręce, jak on się schylił. Wie pani, chętnie się nią zajmę. I ja byłam wdzięczna temu Niemcowi, że on ją wziął. Może on zginął razem z tym suką, ale ja miałam świadomość, że ona poszła w dobre ręce. Ten pies do niego przyszedł sam, wskoczył mu na ręce. Pies mu wskoczył na ręce.